Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury. Program realizuje dla Państwa dzisiaj Rafał Polacki. Tematem dzisiejszego Arsenału jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej Poznań Katarzys Festival. Festiwal, dzięki któremu corocznie od 2018 roku Poznań przez parę dni rozbrzmiewa niezwykłą muzyką i gości najwybitniejszych artystów wykonujących i tworzących tę muzykę na nowo. Tegoroczny festiwal Katarzys potrwa 8 dni, od 2 do 10 października na Ostrowie Tumskim. A moimi gośćmi są dyrektor festiwalu Katarzys Jan Kiernicki.
Dobry wieczór.
I jeden z koordynatorów festiwalu, klawesynista i organista Jan Bilert.
Dobry wieczór.
To jeszcze dodam, że pan Jan Kiernicki jest lutnistą. Prawda?
Tak, to prawda.
W tym roku festiwal Katarzys otrzymał takie hasło przewodnie: Notre Dame za murami. Proszę je rozwinąć jakoś, panie dyrektorze.
Pierwotnie nasz festiwal wynika ze źródeł kulturowych i duchowych, jakie w Poznaniu znajdujemy na Ostrowie Tumskim. Do tej roli historycznej i kulturowej, jaką odegrał Poznań w średniowieczu, w pierwszych wiekach polskiej państwowości. Festiwal mówi zarówno o kulturze polskiej, jak i o kulturze chrześcijańskiej, kulturze europejskiej, w którą Polska się wpisała. I właśnie tutaj, w tej czwartej edycji już, mówimy o tym kontekście kultury europejskiej, kultury chrześcijańskiej. Można powiedzieć, że jednym z najwznioślejszych jej elementów, jeżeli chodzi o kulturę, sztukę, jaką była sztuka gotycka. I w momencie, kiedy paryska katedra zapłonęła 2 lata temu, mimo że może nie każdy z nas myśli o niej na co dzień, to chyba każdego to zabolało. Każdy z niedowierzaniem sprawdzał informacje o tym, czy tak rzeczywiście się dzieje. I chyba każdego to dotknęło, nawet jeżeli na co dzień wydawałby się obojętny nawet religijnie. No i okazuje się, że to jednak jakoś dotyka nas wszystkich, jakoś nas łączy. I idąc za Marcelem Peresem, który jest stałym gościem naszego festiwalu, zaczęliśmy sobie zadawać pytanie, dlaczego? Dlaczego to nas tak dotknęło? Dlaczego tak wielu, tak różnych osób spośród nas to dotknęło? Czym dla nas jest katedra? Co ona nam mówi w dzisiejszych czasach? Czy jej dziedzictwo jest w jakiś sposób aktualne? Postanowiliśmy prześledzić ten wątek przez pryzmat nie tylko muzyki, ale zadając różne pytania właśnie o cywilizację i o to dziedzictwo.
Wspomniał pan to straszne wydarzenie, jakim była płonąca katedra Notre Dame. Myślę, że dla wszystkich Europejczyków i dla całego świata był to taki moment katarzys chyba też w jakimś sensie, albo moglibyśmy sobie życzyć, że to mogło być pewnym katarzys, pewnym przebudzeniem. Ale chciałabym zapytać o to słowo katarzys, mocne słowo, ale dosyć powszechnie już używane. Jak ono determinuje program festiwalu? Co ono oznacza tak naprawdę? Wróćmy do źródeł, czym to katarzys jest.
Katarzys, jeżeli wrócimy do tego pierwotnego znaczenia, to oznacza oczyszczenie przez sztukę, przez teatr zwłaszcza. I postanowiliśmy odnieść się do tego pojęcia i zwrócić uwagę na to, że muzyka to nie są tylko dźwięki i emocje, to ona ma w jakiś sposób nam pomagać, nawet czasami ma nas uwierać, ma nam być dla nas czasami zimnym prysznicem, można powiedzieć, ale prowadzić nas na właściwe tory, dawać nam uzdrowienie, nie tylko jeżeli chodzi o jakieś wrażenia estetyczne, ale właśnie przez wzruszenie, czy przez podziw dla proporcji, harmonii, dla perfekcji, która była w muzyce dawnych wieków. ten porządek, który ona odzwierciedlała sobą, no, był właściwie porządkiem stworzenia. Miała ona odbijać perfekcję, która już w stworzeniu jest, dlatego że jest stworzona przez Boga. No i właśnie dlatego odwołujemy się zarówno do muzyki, jak i na przykład do teatru, do dramatu. Zwłaszcza na tym festiwalu również mamy te elementy dramatyczne i chyba z perspektywy tych kilku edycji mamy wrażenie, że to rzeczywiście działa, że jest taka muzyka, która potrafi wstrząsnąć i uzdrowić.
Festiwal jest złożonym przedsięwzięciem. Od samego właściwie początku składają się na ten festiwal takie działania jak warsztaty śpiewu, czy była też bezprecedensowa chyba msza rekwiem za Mieszka I w Złotej Kaplicy w katedrze. Są debaty, jest też potańcówka na moście. I skąd pomysł na taką różnorodność form dla festiwalu i czy wzorowali się Państwo na innych tego typu festiwalach? Czy one są tego typu festiwale? I czy ludzie w ogóle takich działań, takiej muzyki potrzebują? Jan Bilet.
Trochę wzorowaliśmy się oczywiście na innych festiwalach. Może nawet jest to jakaś naturalna konsekwencja wzrastania na innych festiwalach, takich jak na przykład Festiwal w Jarosławiu, który też właśnie opowiada rzeczywistość muzyki dawnej, korzystając i z tekstu, i z kontekstu, czyli tego wszystkiego, co tworzy pewien porządek, pewien ład kultury klasycznej. Tu jeżeli chodzi w ogóle o samo to pojęcie katarzis, to myślę, że też warto spojrzeć na nie szerzej, właśnie nie tylko w odniesieniu do tekstów, czyli do tych dzieł, o których mówimy, ale w odniesieniu do proporcji, która istnieje pomiędzy poszczególnymi aspektami życia. Dlatego festiwal powinien być naszym zdaniem nie tylko cyklem koncertów, czy jakimś takim wydarzeniem homogenicznym, natomiast powinien być jakąś opowieścią, przypowieścią, jakimś znakiem ładu pomiędzy elementami. Czasami wydawałoby się, że ze sobą sprzecznymi, takimi jak właśnie liturgię, msza święta. Z drugiej strony na przeciwnym biegunie, choć przecież właśnie jest to element tej samej dobrej, dobrze uporządkowanej rzeczywistości potańcówki. To jest właśnie, myślę, że też klucz do tego, żeby we właściwy sposób odczytywać dawną sztukę, żeby nie dać się owładnąć jakiemuś jednemu afektowi, jakiejś wzniosłości, która czasami może prowadzić na manowce, zwłaszcza kiedy mówimy o sztuce średniowiecznej, dlatego że tam właśnie odnajdujemy przedziwną równowagę pomiędzy elementami bardzo wzniosłymi, bardzo wręcz odwołującymi się do abstrakcyjnych reguł harmonii, z drugiej strony bardzo fizycznymi.
W programie festiwalu będzie też z Hola Węgajty Ludus Passioni, średniowieczny dramat liturgiczny. Przedstawi to najstarsze misterium męki pańskiej z XVIII-wiecznego rękopisu Carmina Burana. Dramat liturgiczny to taki owoc pobożności, pomysłowości ludzi średniowiecza. Połączenie liturgii, muzyki i teatru. Czy średniowiecze możemy uważać za nowoczesne? Chyba cały czas jeszcze pokutuje takie pojęcie, taka klisza, która każe nam myśleć o średniowieczu jako rzeczywiście takim ciemnogrodzie.
No tak, oczywiście jest taki pogląd dotyczący średniowiecza. Myślę, że też jakoś związany z tym, że nie bierze się pod uwagę, jak bardzo różnorodne było średniowiecze w różnych okresach, w różnych obszarach.
Trwające bardzo długo.
Tak, trwające bardzo długo. Akurat ten dramat Ludus Passionis, zapisany w słynnym skądinąd zbiorze Carmina Burana, rękopisie Carmina Burana, pochodzi z XIII wieku, więc to już jest ten czas takiego wielkiego rozkwitu średniowiecza, kultury średniowiecznej. Natomiast on jest oczywiście, ten dramat, jakąś kontynuacją, rozwinięciem różnych form pobożnościowych, które w średniowieczu były praktykowane, form dramaturgicznych. Wiadomo o nich nie aż tak bardzo wiele. To znaczy, oczywiście z punktu widzenia takiego literaturoznawczego, to jest to obszar nie aż tak dobrze znany powszechnie. Właśnie dramaty liturgiczne, one biorą swoje korzenie z jednej strony z dramatu antycznego, no naturalnie, z drugiej strony z liturgii, bardzo organicznie wpisane są w liturgię. I to jest właśnie istotne też ujawnienie tej cechy liturgii, o której się często zapomina, że liturgia jest sposobem złączenia ze sobą rzeczy. Dlatego myślę, że nawet można byłoby powiedzieć, że ten dramat liturgicznie łączy właśnie akcję teatralną, muzykę, słowo i, co jest też bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście tutaj poznańskiej inscenizacji, liturgia opisuje przestrzeń. Tak jak tutaj w poznańskiej katedrze Ludus Passionis rozgrywa się w fizycznej przestrzeni kościoła. Ta przestrzeń jest podzielona, zaznaczone są poszczególne miejsca, w których dzieją się te wydarzenia dramatu o Męce Pańskiej.
Ale wydaje się, że można już na profilu facebookowym festiwalu zobaczyć parę zdjęć z prób, tak?
Tak, uchylamy trochę rąbka tajemnicy. Oczywiście próby takie działania jeszcze przygotowujące trochę się rządzą innymi prawami. Można być może też więcej zobaczyć, bo jest trochę widniej. Ludus Passionis w sobotę będzie właściwie tylko przy świetle świec. Więc być może pewne szczegóły mogą nam umknąć wtedy jako widzom, ale co jest bardzo ważne, przestrzeń kościoła zaczyna zyskiwać swoje nowe znaczenia, może nie nowe, może nie tyle narzucone, ile odzyskiwać swoją przestrzeń właśnie dramaturgiczną, gdzie odbywa się jakiś ruch. To zresztą bardzo wyraźnie jest zaznaczone w sposób ogromnie poruszający w wykorzystaniu tej drogi procesyjnej wokół Nawy i wykorzystaniu samej Nawy, która już jest przestrzenią tego ostatniego dramatu, czyli już dramatu krzyża. Nawa nagle okazuje się być krzyżem, czym jest w gruncie rzeczy, bo przecież w ten sposób na planie krzyża tworzono kościoły.
Jeśli już mówimy o Scholi Węgajty, to należy ona do Stowarzyszenia Węgajty, które powstało w 1990 roku. I co interesujące, to możemy przeczytać, że mówią oni o tradycji. Nie mówiąc o tradycji, mają na myśli tradycję żywą, otwartą i tolerancyjną. I zależy im na tym, żeby stała się ona inspiracją i pomocą w przezwyciężeniu problemów życia współczesnego. Takie połączenie, wykorzystanie tego, co dawne, jak rozumiem,
tak.
W taki sposób, żeby mogło nam pomagać niekoniecznie się uwzniaślać tak bardzo, czy przenosić do dawnych czasów, ale wręcz pomagać w naszym codziennym życiu.
Tak, to zresztą jest bardzo bardzo zgodne z pierwotnym celem sztuki, dlatego że to zresztą pamiętam, kiedyś rozmawiałem z Johannem Wolfgangiem Niklausem, który jest reżyserem tego spektaklu i dyrektorem artystycznym Scholi Węgajty. On w odniesieniu do właśnie tego dramatu mówił, co było jego odkryciem i jakimś jego też ważnym etapem w ogóle rozwoju artystycznego, bo zakochany jest w dramatach liturgicznych, bardzo wiele tych dramatów przygotowali, to jest ich jakby taka wizytówka. On zwraca uwagę na to, że to nie tylko jest, jak to się tak obiegowo sądzi, Biblia Pauperum, czyli sposób na to, żeby ludziom niepiśmiennym coś pokazać. Może też, ale to jest przede wszystkim, on zwracał na to uwagę, pełne przeżycie misterium. Czyli wejście w tę rzeczywistość nie tylko jako widz, nie tylko jako obserwator czy czytelnik niepiśmienny, korzystający z jakichś zastępczych metod przekazania tej historii, ale jako uczestnik. I myślę, że to jest coś, co bardzo jest dzisiaj potrzebne, zwłaszcza w czasach, kiedy sztuka niestety niebezpiecznie dryfuje w stronę takiego materialistycznego jej traktowania. Oczywiście to są subtelne pułapki, ale często się chce po prostu jak najwięcej przeczytać, jak najwięcej zobaczyć, jak najwięcej pożreć dóbr kultury i w ten sposób się uwznioślić. Natomiast dramat, zwłaszcza taki dramat liturgiczny, on daje przestrzeń do tego, żeby w nim współuczestniczyć. I droga do tego katarzis, do tego przywrócenia ładu, właśnie nie tylko emocjonalnego, ale w ogóle przywrócenia porządku świata i osobistego porządku, wiedzie poprzez współuczestnictwo. I to mi się wydaje, że jest szczególnie też mocnym, staramy się tak to zrobić, mocnym przekazem tych poszczególnych, oczywiście w różnej mierze, bo koncerty mają też swoje prawa, ale tych poszczególnych wydarzeń. Jak najwięcej prowokować do myślenia o tym, że to jest nie tylko coś, co my przyjmujemy, czego słuchamy. Oczywiście jesteśmy słuchaczami. No.
Wszystkie wydarzenia będą w sumie odbywać się te muzyczne w kościele. Ja zawsze mam taki dylemat, jak jest koncert w kościele, czy klaskać, czy nie klaskać, bo to jest taka przestrzeń sakralna. Jedno z wydarzeń jest przez Państwa oznaczone jako, uwaga, wydarzenie nie jest koncertem, lecz prawdziwą liturgią katolicką.
Tak, oczywiście w czasie...
To na ten koncert akurat jakoś specjalnie trzeba się przygotować?
Nie, to jest msza święta po prostu. Zresztą w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. To jest rozróżnienie, które wydawało się nam istotne, podkreślenie, że nie jest to koncert, dlatego że koncert ma to do siebie, że trochę tam jakby może swobodniej możemy sobie poczynać, oczywiście w granicach kultury, natomiast msza święta to jest przestrzeń, w której ani artysta, ani słuchacz nie są celem tego koncertu. Celem jest kult Boży. Natomiast to jest, wydaje się, że najwłaściwszy sposób wydobycia na światło, wspólnego przeżycia, wydobycia na światło muzyki mszalnej, muzyki liturgicznej.
To wydarzenie, o którym ja tutaj wspomniałam przed chwilą, to koncert zespołu Jerycho pod dyrekcją Bartosza Izbickiego. Repertuar tego zespołu urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu sakralnego, jak możemy przeczytać na stronie festiwalu, owocnie praktykowanego do XIX wieku, ale o czym mowa? Mowa o tym, że zespół Jerycho kreuje nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru. To w pewnym sensie tłumaczy się z tego zdania, które było wprowadzającym do naszego programu, że jest to muzyka dawna, ale tworzona na nowo.
Tak, ja chciałbym tutaj tylko też przy okazji nadmienić, że również w kolejnym tygodniu, w kolejną niedzielę będzie muzyka liturgiczna w liturgii w wykonaniu zespołu Organum, również w kościele na Kościelnej, przy ulicy Kościelnej o 14. Natomiast rzeczywiście fenomen zespołu Jerycho pokazuje, że tę muzykę można nie tylko teoretycznie w jakimś frazesie nazwać żywą, tylko że rzeczywiście ona ożywa i zajmuje się ogniem i przekazuje ten ogień dalej.
Chciałabym o coś zapytać. Rozmawiałam z moją koleżanką redakcyjną, Aliną Kurczewską, która zwróciła mi uwagę na to, że wykonywanie muzyki dawnej jest szczególnie trudne dla muzyków, dlatego że trzeba bardzo często dostosowywać, już teraz mówię takim potocznym językiem laika, dostosowywać stary zapis nutowy do nowych zapisów nutowych. Nie jest to samo grać na starym instrumencie, na którym grana była oryginalnie ta muzyka średniowieczna, tylko trzeba się tego instrumentu nauczyć na nowo. Jest szereg trudności takich, które się wiążą z wykonywaniem takiej muzyki dawnej, średniowiecznej muzyki.
Oczywiście tak, trzeba się rzeczywiście nauczyć kontekstów, nauczyć się...
Teraz pytam pana dyrektora jako praktyka, jako lutnistę.
Trzeba się nauczyć tej perspektywy, mentalności, bo to nie chodzi tylko o właśnie wydobywanie dźwięków. Chodzi o znacznie więcej, ale nie można zapomnieć o tym, że generalnie no cały czas mamy... mamy parę uszu, tak jak ludzie kiedyś. Po prostu mamy jakąś swoją wrażliwość. Człowiek się, można powiedzieć, no, aż tak się nie zmienia. Więc chodzi o to, żeby wywołać też efekt w słuchaczu. I myślę, że zespół Jerycho pokazuje to, że nie chodzi tylko o to, żeby nauczyć się jakichś ze starych traktatów, jak to powinno się wykonywać, przestudiować i po czym grać nudną muzykę. Tylko po prostu trzeba zrobić taką muzykę, która rzeczywiście zainteresuje nie tylko muzykologów, ludzi, melomanów, ale po prostu zaskoczy każdego. Zaskoczy każdego,
pokaże... nie widzą panów, jesteśmy w radiu, ale są panowie, moi goście, są bardzo młodymi ludźmi i właściwie festiwal Katarzys tworzą w głównej mierze młodzi ludzie, chociaż gwiazdy, które zapraszacie, no może są troszeczkę starsze. Jak to się dzieje, że młodzi ludzie poczuli taką miłość do tego rodzaju muzyki i czy taka muzyka coś może dać młodym ludziom, niekoniecznie tylko pasjonatom, niekoniecznie tylko osobom, które bardzo głęboko siedzą w takiej muzyce i ją po prostu kochają. Jest to pewna jednak jakaś elitarna nisza. Co młodemu człowiekowi może dać obcowanie z muzyką średniowieczną, z taką muzyką?
No, pewnie w jakiś sposób przyciąga do siebie w tej muzyce jej naturalność, jakiś porządek, który w niej jest, ale właśnie myślę, że może ona dlatego ma coraz większą popularność, ponieważ pozwala pogłębić różne intuicje. Nie widać w niej dna, które czasami w muzyce współczesnej można dość szybko osiągnąć.
Delikatnie pan dyrektor to określił.
Można cały czas znajdować coś nowego dla siebie. I właśnie pewnym zaskoczeniem jest to, że młodzi ludzie na to reagują, że chcą podążać w tym kierunku.
To jeszcze pana dyrektora zapytam o ten międzynarodowy skład. Bo rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z muzykami, którzy w tej muzyce, w obrębie tej dziedziny, tej muzyki są no, legendami niemalże.
Tak,
wie pan dyrektor,
tak. Ensemble Organum to jest, można powiedzieć, taka metalika muzyki dawnej.
I mamy ich w Poznaniu teraz.
Mamy ich w Poznaniu, tak. To jest
to będzie ta wisienka na torcie?
Tak, tak, na pewno. I rzeczywiście mamy tutaj absolutnie pierwszą ligę. No można by to właśnie porównywać.
Kill 'em all.
Tak.
Ale oni też słyną z tego śmiałego takiego poszukiwania i takiego niekonwencjonalnego poszukiwania w tej muzyce.
Tak, oni przełamali schematy, ośmielili się być tradycyjni. Co mogłoby się wydawać właśnie jakimś rzeczą nie aż tak interesującą. Okazało się, że to jest droga, która właśnie podkłada ogień pod dotychczasowe wyobrażenia o muzyce, o brzmieniu, która po prostu postawiła wszyscy muzykolodzy, konserwatywni melomani byli wręcz przerażeni tym, co się stało. I po tym, co zrobiło Ensemble Organum z mszą Notre Dame, Guillaume de Machaut, no tak naprawdę muzyka dawna już nie była taka sama. I niesamowite jest to, że no, dla mnie osobiście...
Na czym polega fenomen? Bo mówi się tak. O tym utworze, że to jest tak ważny dla muzyki jak katedra Notre Dame, dla architektury. Na czym to polega?
Jest to dzieło, które z jednej strony, no, można powiedzieć tak muzykologicznie, no, było pierwszym pełnym cyklem mszalnym nieanonimowego autora, ale jednocześnie w taki sposób awangardowym, jak na swoje czasy, tak śmiałym i tak wyrażającym jednocześnie harmonię i zawiłość świata, że nie można pozostać wobec niego obojętnym. Pomimo tego bardzo często w takiej tradycyjnej, w takim konserwatywnym sposobie wykonywania tej muzyki, ponieważ właśnie w XX wieku powróciła fascynacja tą mszą, no może nie wydawałaby się aż tak śmiała. Tymczasem Ensemble Organum postanowiło odczytać na nowo tę muzykę, odczytać ją w kontekście tradycji, szukając kultur tradycyjnych, w których zachowała się ciągłość śpiewacza, w których takie elementy jak ornamentacja, jak emisja były nie tylko wyuczone, ale po prostu powtarzane przez wieki.
Pan dyrektor wcześniej wyjaśnił nam troszeczkę to, co chyba sami wszyscy w sumie wiemy. Czasami nie mamy odwagi w to uwierzyć, że nasza kultura polska jest częścią kultury europejskiej i bez tej kultury naszej nie ma po prostu kultury europejskiej. Stąd tytuł Notre Dame za murami, ale cały festiwal nawiązujący do początków państwa polskiego. Ja też mam takie szybciutkie pytanie, bo już zaraz musimy kończyć. Organizatorem festiwalu Katarzys jest Fundacja Świętego Benedykta, której celem jest zapewnienie ciągłości ducha i instytucji cywilizacji chrześcijańskiej we współczesnym świecie. Ja mam takie krótkie na koniec pytanie. Nawet mogą panowie odpowiedzieć tak albo nie. Wierzą panowie, że ta muzyka, że muzyka ma taką moc?
Tak.
No tak, myślę, że muzyka ma taką moc, dlatego że tak jak zwraca uwagę na to Marcel Perez w tym określeniu Notre Dame za murami, które się stało mottem tej edycji, to nie jest kwestia materialna. Być może nawet pewna elitarność pozwala.
I tu musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę. Moimi gośćmi dzisiaj byli Jan Kiernicki.
Dziękuję bardzo.
Jan Bilert.
Dziękuję.
Twórcy, współtwórcy festiwalu Katarzys, Poznań Katarzys Festival. Program realizował dla państwa Rafał Polacki. Ja mówię do usłyszenia, ale zanim powiem do usłyszenia, bardzo Państwa proszę, odsyłam do profilu facebookowego festiwalu Katarzys. Doskonale Państwa poprowadzi przez każdy dzień festiwalu, więc naprawdę warto. I tylko dodam na koniec, że wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Żegnam się już z Państwem. Do usłyszenia za tydzień. Krystyna Różańska-Gorgolewska.